Słowem o tańcu to podcast, w którym poznajemy historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy, jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną Monika Cichocka, która zawodowo pomaga ludziom w rozwiązywaniu problemów jako adwokat. I nie zmieniamy tematyki podcastu, ponieważ Monika kocha swoją pracę co najmniej tak samo jak taniec, a konkretnie dancehall, którym zajmowała się przez 15 lat jako tancerka i instruktorka. Udało jej się połączyć swoje dwie ogromne pasje, czego owocem jest Lowhall, przestrzeń prawna dedykowana branży artystycznej i fitness, o której dzisiaj trochę sobie porozmawiamy. Cześć Monika!
Cześć, hej!
Mamy. Cześć. Bardzo się cieszę, że się udało nam po latach spotkać, bo jak się okazało w 2008 roku, kiedy ja przyjechałam do Warszawy i bardzo chciałam tańczyć i szukałam dancehallu, to trafiłam na swoje pierwsze zajęcia w Warszawie po przyjeździe właśnie do Moniki.
Pamiętam te czasy, szalone czasy początków w ogóle chyba zajęć tanecznych z dancehallu w Polsce i takiej ekspansji tańca, bo wtedy zaczęły się pojawiać wszystkie programy typu You Can Dance, Taniec z Gwiazdami i tym podobne w telewizji, więc no, sale były pełne, a ludzie byli ciekawi i super, że ze mną uczestniczyłaś w tych samych początkach, bo ja też zaczynałam uczyć dancehallu w 2008 roku właśnie.
Więc miałyśmy wspólne początki. Powiedz mi właśnie, jak z Twojej perspektywy wyglądał wtedy dancehall w Polsce, skąd Ty się uczyłaś? Miałam tu rozmowę już z Ulą Afrofritz trochę na ten temat, ale też ciekawa jestem Twojej perspektywy.
Tak, w tym 2008 roku w porównaniu z tym, co wiemy teraz, to wiedzieliśmy niewiele. Uczyliśmy się głównie z YouTube'a i to było moje przede wszystkim źródło wiedzy. Szukałam kanałów nagrywanych na Jamajce z tancerzami stamtąd, którzy pokazywali kroki najnowsze. Ten dancehall też wyglądał trochę inaczej, ponieważ w naszej polskiej kulturze był utożsamiany z dancehall queen style, co jest zaledwie ułamkiem, wycinkiem tego, czym jest prawdziwy dancehall. Ja zawsze gdzieś bardziej byłam za tą męską czy też uniseksową częścią tego tańca, czyli bardziej uczyłam kroków niż trzęsienia pupą czy wyskoków do szpagatów i tym podobnych akrobacji, co jest właśnie częścią tego dancehall queen style. Ale też to robiłam, no bo było dużo różnych występów tanecznych, sama przynależałam też do formacji dancehallowej, stworzyłam też swój zespół, pierwszy chyba w Polsce, Jiggy Vibes wtedy. Pamiętam, że teraz jest w ogóle pełno zawodów różnych dancehallowych z kategoriami, gdzie startuje po 80, po 100 osób, uczestników, a wtedy w 2010 roku były takie pierwsze zawody dancehallowe, to było zaledwie 6 ekip wtedy na całą Polskę, tak? Dzisiaj mamy tych ekip, nie wiem, ze 100 różnych. Także to jest jednak przeskok.
Wiem, że wyjeżdżałaś na Jamajkę i też tam uczyłaś się ze źródła tak naprawdę. Jak to w ogóle wpłynęło na Twoje postrzeganie tego stylu?
No to diametralnie zmieniło moje postrzeganie. Ja po 4 latach nauczania pojechałam pierwszy raz na Jamajkę. Pojechałam z jedną moją przyjaciółką, ale na własną rękę. I od razu trafiłyśmy pod skrzydła ekip tanecznych takich jak MOB, takich jak Bermuda Squad. I no, dla mnie to było takie zderzenie się totalnie z inną rzeczywistością, bo nagle ja zrozumiałam, że w tym tańcu nie chodzi tylko o ruch, tylko o kroki, tylko o ten taniec, tylko o całą kulturę. I no, od razu zmienił się mój sposób myślenia, sposób postrzegania i sposób nauczania za tym. Ja zawsze na swoich zajęciach stawiałam nie tylko na ruch, na naukę techniki, ale także na kontekst kulturowy i zawsze lubiłam opowiadać anegdotki, skąd dany ruch się wywodzi, kto go stworzył, co oznaczał w przekazie, jak jest używany. No i w ogóle dancehallowy świat i Jamajka to jest jak zupełnie inna planeta, ja bym powiedziała. Jak tam przyjeżdżamy na Jamajkę, to jakbyśmy się nagle znaleźli na planie musicalu, gdzie wszystko się kręci dookoła tańca i muzyki, bo to jest No, oś bytowania Jamajczyków to jest właśnie muzyka i taniec. Jak zapytasz małego Jamajczyka, kim chce być w przyszłości, to raczej ci nie powie, że lekarzem czy prawnikiem, a że tancerzem albo słynnym wokalistą, muzykiem.
Wspomniałaś trochę o kroczkach. Z Ulą, pamiętam, nie poruszałyśmy tego tematu. Właśnie jakbyś mogła trochę powiedzieć, jak w ogóle wygląda ta kultura kroków, no bo to jest takie chyba bardzo typowe dla dancehallu i dla Jamajczyków, że oni nazywają te wszystkie kroki, więc jeżeli masz jakieś przykłady, anegdotki z tym związane. Ja pamiętam jakiś pierwszy butterfly, pamiętam?
Tak, jeden z oldschoolowych kroków. W ogóle dancehall ma jakby trzy takie ery, na które można go podzielić. Old school, czyli czasy Bogla, uważanego za twórcę stylu, chociaż nie on jeden to tworzył, ale jakby przyjęło się, że jest takim ojcem całego dancehallu. Czasy mid-schoolowe to są czasy właśnie tych ekip, co wymieniałam na początku, jak MOB, jak Bermuda Squad, wiele też innych, które bazowały właśnie na rutynach opartych o kroki. Każdy krok miał swoją nazwę, znaczenie, kontekst i kilka wariacji, tak żeby się od razu nie znudził. No i wtedy te układy były bardzo proste, znaczy proste i nieproste, bo dużo było w tym takiego feelingu. To była największa trudność, żeby właśnie naśladować ten ruch ciała poprzez ten feeling. Nie chodziło o skomplikowane footworki czy skomplikowane układy choreograficzne, tylko właśnie o to, żeby poczuć ten ruch i żeby twoje ciało pracowało w określony sposób z takim groove'em, pulsem, bouncem. I później przyszła mniej więcej właśnie w 2012 roku, jak na Jamajce zaczęły się robić popularne programy telewizyjne, taneczne typu Dancing Dynamites. To przyszła era New Schoolu, gdzie ten dancehall już mocno ewoluował. Kroki nawet, same kroki zaczęły być rozliczane po 8, po 16 i wyglądały jak mini choreografie. No i już te układy były bardziej skomplikowane, już zaznaczały konkretne akcenty w muzyce i być może też trochę zmieszały się z innymi stylami, jak na przykład hip-hop. Wyglądały bardziej jak takie układy teledyskowe już niż jak takie rutynki midschoolowe, a gdzieś tam moje serce jednak zostało w tych czasach, w których ja najprężniej działałam, czyli w tym midschoolu, któremu do dziś dzień jestem wierna, i też tych kroków w midschoolu było mniej na tej zasadzie, że my mogliśmy jakby je zapamiętać. Każdy krok miał swoją piosenkę dedykowaną w ogóle, bo artyści muzycy bardzo współpracowali z tancerzami i składając jakby hołd danym tancerzom, nagrywali kawałek o kroku, który dany tancerz czy też dana ekipa ułożyła. I w ten sposób ten krok zapisywał się na kartach historii i po dziś dzień te kroki midschoolowe są znane, rozpoznawalne i grane na imprezach ulicznych na Jamajce, które to imprezy odbywają się od poniedziałku do niedzieli. To jest jak, nie wiem, obowiązkowe, jak, nie wiem, wyjście do kościoła dla chrześcijan, tak dla Jamajczyków są obowiązkowe te pójścia na imprezkę.
I powiedz mi, jak ty, funkcjonująca w takim tanecznym, kolorowym świecie, znalazłaś się w świecie prawa?
Po liceum moją naturalną ścieżką było pójście na studia. I tak się złożyło w czasie, że jak ja zdawałam na studia prawnicze i dziennikarskie, które robiłam równolegle, to wtedy poznawałam też dancehall. I super było to, że jako że brakowało wtedy instruktorów z dancehallu, ja dosyć szybko, bo dopiero po roku jakby samodzielnego, nie wiem, uczenia się tego stylu, już po roku, nie dopiero po roku, już po roku dostałam zajęcia do prowadzenia. I to było ekstra, bo i pozwoliło mi trochę dorobić sobie jako studentce i równolegle jakby studiować i kończyć to prawo. Natomiast no, miałam takie przebłyski, czy to na pewno jest kierunek dla mnie, bo jednak gdzieś ten profil studentów, niektórych studentów, nie mówię o mojej tam najbliższej ekipie, z którą się trzymałam, była wyluzowana i z którą mam kontakt do dzisiaj, no to mi się gryzł jakby z moim postrzeganiem świata i z moim takim luzem, który też dawał mi ten taniec. I gryzło mi się to z wizją siebie w sztywnej koszuli, w marynarce z teczuszką, gdzie niektórzy studenci już na trzecim roku zaczynali pracę w kancelariach i tak też przychodzili na przykład ubrani na studia, gdzie ja jeszcze latałam sobie w adidaskach i kolorowych bluzach w jaskrawych kolorach, także...
Ale też trafiłaś w pewnym momencie do kancelarii, więc musiałaś założyć żakiet.
Tak, musiałam. I powiem Wam, że o ile zawsze wydawało mi się, że pasja dla człowieka jest czymś in plus, czymś co wartościowym, czymś co w zasadzie wzbogaca Ciebie jako człowieka, niezależnie od tego, czym się zajmujesz profesjonalnie, o tyle właśnie zderzyłam się z takim podejściem, że ojej, Tobie to nie wypada, że nie afiszuj się tak z tym, że niekoniecznie publikuj to na swoich profilach społecznościowych, tak? Zdarzyło mi się, że pracodawca tam przeszukiwał Facebooki i patrzył, czym się zajmuję. Później się spotkałam z komentarzami niekoniecznie przychylnymi i tak czułam się troszeczkę zgaszona w pewnym momencie, więc stwierdziłam, że okej, ukrywam jakby profil i nie afiszuję się z tym i totalnie oddzielam te dwa życia, tak jak ja bym dostała rozdwojenia jaźni, że z jednej strony jestem tym poważnym prawnikiem już po studiach, nie wiem, na aplikacji, a z drugiej strony moja dusza skręca w stronę tańca, bo wtedy jakby to była główna oś mojej działalności. I tak było do czasu, dopóki tupnęłam nogą i w momencie, jak już udało mi się przejść tę 8-letnią ścieżkę edukacji, która była mega trudna z perspektywy czasu, ale do przejścia, i zrobiłam uprawnienia zawodowe, czy już zostałam adwokatem, to stwierdziłam, że idę na swoje. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, co mam robić, z czym się afiszować, z czym nie. Wybiorą jakby klienci, zobaczymy, jak będzie. I to był trochę skok na głęboką wodę, bo bez bazy klientów zbudowanych wcześniej, a nie miałam tak, że zabierałam z kancelarii, w której pracowałam, klientów, absolutnie. Generalnie trudno jest zaczynać swój biznes. I tutaj na pomoc przyszło mi bardzo szerokie grono ze świata tanecznego. I to było niesamowite, bo w momencie, jak ogłosiłam już publicznie, że zakładam swoją kancelarię, że mam doświadczenie z zakresu spraw cywilnych i że chętnie je poprowadzę, jak ktoś będzie miał jakiś problem, to odezwijcie się, pomogę. Paradoksalnie właśnie ten światek taneczny i to, że mnie kojarzono nie ze sztywnym prawnikiem, do którego nie wiadomo jak się zwracać, tylko z ziomalką z parkietu, to spowodowało zbudowanie sieci klientów spośród w zasadzie znajomych, członków ich rodziny, ich dalszych znajomych, i jakoś tak już funkcjonuje ponad 5 lat i muszę powiedzieć, że jest dobrze, jest bardzo dobrze i absolutnie nie żałuję tej decyzji, że od początku zdecydowałam się otworzyć swoją kancelarię.
Na początku, tak jak mówisz, głównie zajmowałaś się sprawami cywilnymi, po prostu super złożyło się, że miałaś dużą sieć kontaktów, która też miała swoje jakieś problemy prawne, więc mogła się do Ciebie zgłaszać, bo po prostu Cię znała i Ci ufała. A co się wydarzyło na początku pandemii? Jak na to środowisko udało Ci się wpłynąć, jak mu pomóc?
No właśnie, pandemia w ogóle zaskoczyła nas wszystkich. Za pandemią poszły pewne decyzje rządu, które nie podobały się obywatelom, w szczególności przedsiębiorcom, którym zablokowano możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. W tym moim właśnie znajomym, którzy mieli szkoły tańca. No i ci znajomi do mnie pisali: Monia, co ja mam robić, tak? Mam przez, nie wiem, pół roku, rok, nie wiadomo ile potrwa ta pandemia, zamknąć szkołę, przecież my zbankrutujemy. Przecież nasi instruktorzy zostaną bez pracy, ludzie chcą przychodzić na zajęcia, nie wiemy jakby co nam grozi. I też w tym rozporządzeniu nie było to jakby wprost napisane, bo branża taneczna zawsze jest gdzieś pomijana, jakby nie istniała. Ja, jakby wszyscy prawnicy byliśmy zaskoczeni, bo to jest nowum. Pandemia to jest nowy stan prawny. Nie było orzecznictwa w tym temacie, nikt tego wcześniej nie badał, nie było komentarzy, więc tak naprawdę nie było materiału źródłowego, do którego mogłabym spojrzeć, jak to normalnie się dzieje, sprawdzić, dobra, w tego typu sprawach to się dzieje tak, tak i tak, zrób tak i będzie dobrze. Tylko to było trochę tworzenie jakby pewnej linii orzeczniczej na nowo. Więc usiadłam do tego rozporządzenia, rozkminiałam to dzień, dwa, trzy, aż w końcu udało się znaleźć tą lukę w prawie. I ta luka pozwalała szkołom tańca na legalne funkcjonowanie, pomijając w ogóle aspekt samej nielegalności i ograniczeń podstawowych praw człowieka, jakim między innymi jest prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, zagwarantowane w Konstytucji. no to jakby ten drugi poziom zabezpieczenia to była sama treść już tego rozporządzenia, bo niestety policja czy sanepid, które głównie były wysyłane do placówek, żeby robić tam porządek, zamykać ich i nakładać ogromne kary finansowe, no to oni nie rozróżniali tego, czy rozporządzenie jest legalne, czy nielegalne, jak to stwierdzi później sąd, tylko oni wykonywali jakby swoje polecenia, to co mieli zapisane, mieli tą robotę do zrobienia. A że sanepid i policja to są w zasadzie urzędnicy. Oni pracują w oparciu o papierki. Oni mają swój papierek, który każe im coś, więc my stworzyliśmy dla tych szkół tańca nasze papierki, które wskazywały punkcik po punkcie, dlaczego możemy działać i dlaczego to jest legalne i w oparciu o samą treść rozporządzenia i w oparciu już o te konstytucyjnie zagwarantowane prawa. Ja też nieraz jeździłam na te interwencje, gdzie przychodziła policja czy panie z sanepidu i jakby no, ta branża taneczna nigdy nie była prawnie zaopiekowana wcześniej. Więc wieść o tym, że jest prawnik ziomal z parkietu wśród naszych, który pomoże i który zapewni to, że będziemy sobie działać legalnie, rozniosła się dosyć szybko po całej Polsce i tym sposobem miałam około 100 placówek tanecznych z całej Polski pod opieką z różnych miast i udało się wszystkie je wybronić od nałożonych kar. Niektóre te kary dostały, ale zostały uchylone jeszcze na etapie przedsądowym. Są też orzeczenia sądowe uchylające te kary, więc jakby wszyscy wyszliśmy z tej okropnej ery lockdownu bez szwanku i miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy, chociaż już pisałam na stronie kancelarii, że tam procedują nad ustawą nową, która miałaby ten lockdown zalegalizować, ale miejmy nadzieję, że ta ustawa nie przejdzie.
Ja też pamiętam ten czas stresujący i pamiętam, jak rozmawiałam akurat wtedy z jedną z właścicieli szkół, pamiętam, jak ona była zestresowana właśnie taka, że po prostu nie wie w ogóle, co ma robić, bo nikt do końca nie wie, więc w ogóle jak takie interwencje wyglądały, w sensie ty byłaś, nie wiem, w szkole, przychodzi sanepid, policja i mówi, że proszę to zamknąć, bo nałożymy karę. No jeśli ktoś totalnie nie wie w ogóle, czym ma się bronić, no bo ktoś do niego, jakiś urzędnik przychodzi z listą paragrafów, no to jako domyślam się, że jako taki właściciel szkoły, nie wiem, recepcjonistka, no tak by nie wiesz, co masz odpowiedzieć.
Właśnie osoba bez jakby przygotowania odpowiedniego prawnego nie wie, bo jej się wydaje, że taki urzędnik, policjant, czy pani z sanepidu, czy nawet, nie wiem, kontroler z ZAX-u, czy ze STOART-u, czyli z tych organizacji, które wymagają opłat związanych z wykorzystaniem muzyki na zajęciach, oni nie mają jakby jednostronnej władzy, żeby wejść na teren prywatny, a za taki teren prywatny uznawana jest na przykład szkoła tańca, do której koniec końców to jest lokal wynajęty zwykle albo własnościowy, różnie bywa, do którego mają prawo wejść jedynie uczestnicy zajęć, zwłaszcza w pandemii. Wprowadzaliśmy właśnie tego typu regulaminy, zapisy do regulaminów i oświadczenia dla klientów, że mogą wejść tylko oni, chociażby właśnie ze względów bezpieczeństwa, żeby osoby z zewnątrz nie przynosiły tych zarazków. I tak samo policjant, czy te panie z sanepidu, dlaczego one to na tej samej zasadzie jakby chciały wejść tobie do mieszkania? To działa. Są oczywiście w ustawach wyłączenia, które zezwalają na takie interwencje, zwłaszcza policji, ale to musi być bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, o którym to nie mogło być mowy w przypadku pandemii, bo wtedy uznalibyśmy każdego człowieka za potencjalnie stwarzającego takie zagrożenie życia i zdrowia dla innych osób. Wtedy część właśnie urzędników powoływało się na ten zapis, natomiast absolutnie do tego stanu faktycznego był on nieakceptowalny i tak też pokazało późniejsze orzecznictwo. Więc taką naszą taktyką było w ogóle nie wpuszczanie tych ludzi, ale o tym, że możemy ich w ogóle nie wpuścić, to nie każdy wiedział, tak? Wiedział ten, kto był odpowiednio przeszkolony i zaopiekowany i kto miał wdrożone też odpowiednie zapisy, które wystarczyło im pokazać, czy też opinię prawną, którą przygotowywaliśmy, bo czasami ktoś był w innym mieście, ta kontrola nie była zapowiedziana. Też nie miałam możliwości za każdym razem dojechać, ale nieraz wisiałam na tej słuchawce na telefonie i instruowałam takiego właściciela szkoły tańca czy recepcjonistki, co mają mówić, co mają robić w tej sytuacji. No i jednak jak taki policjant czy pani z sanepidu zobaczyła, że ktoś czai te przepisy i zna swoje prawa i wie, że na przykład kontrola przedsiębiorcy musi być zapowiedziana minimum 7 dni przed, a nie może być tutaj mowa o tym bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia, no to siłą ci nie wejdą bez nakazu prokuratora.
Okej, a jeśli właśnie taka pani, nie wiem, sanepidu faktycznie zapowie się 7 dni przed, to co wtedy? Musisz ją wpuścić, czy... Czy nie musisz?
No, wtedy już jest kontrola przedsiębiorstwa uregulowana ustawą o prawach przedsiębiorcy, więc co do zasady tak. Natomiast już masz czas się przygotować odpowiednio wtedy i zareagować. I nie jest tak, że z zaskoczenia ci ktoś wejdzie, tylko już wiesz, co masz zgromadzić, masz ten czas, żeby w ogóle się skontaktować z prawnikiem, zrobić porządek trochę w papierach, więc no, wtedy jesteś już w lepszej sytuacji.
Okej, okay, a właśnie jeśli chodzi o papiery, bo tak jak mówisz, jakby branża taneczna ogólnie jest pomijana w ustawodawstwie i w ogóle w regulacjach wszelakich prawnych, co też było powodem tego właśnie, że szkoły tak naprawdę przez prawie całą pandemię wszystkie działały w jakimś tam stopniu, gdzie siłownie na przykład były pozamykane, to szkoły działały, ale tak jak mówisz, wiele rzeczy jest niezaopiekowanych, prawnie, ze strony państwa, ale też ze strony samych właścicieli takich miejsc. Jakie takie najczęstsze, że tak powiem, grzechy prawne, czy tam po prostu niezaniedbania miałaś okazję widzieć właśnie w takich miejscach i jak to zaadresowałaś?
Branża taneczna głównie polega na zajawce. Tak mi się wydaje, że to pasjonaci zwykle otwierają szkoły tańca, a nie tacy biznesmeni z krwi i kości. Później z czasem ten pasjonat staje się biznesmenem z krwi i kości, ale no, z moich najbliższych znajomych, którzy otwierali szkoły tańca, to się zrodziło bardziej z miłości do samego, w ogóle do samej branży tanecznej, do samego stylu tańca, niż do robienia na tym biznesu. I za tym poszło też no, brak przygotowania papierologii odpowiedniej. I ja w trakcie pracy, zacieśnienia tej współpracy w pandemii, zauważyłam, że wszyscy mają mniej więcej te same zapisy w regulaminach. I te regulaminy no, po prostu nie zawierają nic, co tam powinno być. A zawierają rzeczy, za które można było dostać wysokie kary, na przykład nałożone przez Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji.
A jakie to są zapisy, takie na przykładu z ciekawości?
Okej, zapisy o bezzwrotnych karnetach za zajęcia. Mhm. Ktoś sobie wykupuje karnet na miesiąc, po dwóch zajęciach rezygnuje i właściciel ma zapis, że wtedy nie przysługuje mu zwrot. No, pierwsza klauzula niedozwolona wprost, wynikająca z zapisów kodeksu cywilnego. Mhm. Świadczenia są wzajemne, co oznacza, że... kursant musi zapłacić za to, za co faktycznie skorzystał, tak? To też ma znaczenie dlatego, że przy przyjmowaniu wielu klientów przedsiębiorca posługuje się regulaminem, który jest uznawany za wzorzec umowy. I ten wzorzec umowy, on ma chronić konsumenta, dlatego że konsument, czyli taki kursant, który przychodzi do szkoły tańca, nie ma wpływu na jego treść.
No tak, normalnie, jeżeli w ogóle ktoś czyta, dlatego...
Jeżeli w ogóle ktoś czyta, dokładnie.
Kto czyta regulaminy?
No bo zwykle umowa ma to do siebie, że siadają dwie osoby, negocjują tak. jej treść i to są uzgodnienia pomiędzy, tak. załóżmy, przedsiębiorcą, a jego kursantem, uzgadniamy warunki współpracy. Ale trudno byłoby przy takiej działalności jak, nie wiem, szkoła tańca czy właśnie siłownia każdorazowo z kimś indywidualnie uzgadniać taką umowę. Dlatego też są te regulaminy, które zwykle wywiesza się albo w studiu, albo na stronie internetowej, oczywiście z akceptacją ich, obowiązkową akceptacją przez kursanta. I ten regulamin zastępuje umowę swoją treścią, tylko że jest niemodyfikowalna dla drugiej strony. No i ten kursant jest chroniony przez prawo, jako taka słabsza strona stosunku prawnego, czyli jako konsument, a nie przedsiębiorca, który układa ten regulamin pod siebie. I dlatego pewne zapisy są uznawane za klauzule niedozwolone, czyli takie zapisy, które w ogóle nie mają mocy prawnej, a mało tego, jeśli zostaną zgłoszone, to tobie grozi kara za to, że ktoś na przykład nie wiedział, że ten zapis jest klauzulą niedozwoloną i się do tego zastosował, no bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy.
Czyli w zasadzie z czego byśmy nie skorzystali, no bo generalnie czy to jest szkoła tańca, czy czy jakaś platforma online, gdzie wszędzie są teraz regulaminy, mm-hmm. które musimy akceptować.
Tak.
Mamy wyjście albo nie skorzystać z tej usługi, albo zaakceptować cokolwiek tam jest napisane, więc ludzie często nie czytają, no bo chcą skorzystać.
No tak, wiadomo.
Potem się okazuje, że no jednak coś nie poszło w tej usłudze, czy w, no zazwyczaj jest to usługa, czy w tym produkcie, który kupujemy, no i wtedy dopiero zaczynamy sięgać do regulaminu, a tam są jakieś różne rzeczy napisane,
tak.
na które my się teoretycznie zgodziliśmy, ale tak jak z tego, co ja rozumiem, to mimo, że się na to zgodziliśmy, to jeśli to jakby regulamin co do zasady powinien nas chronić, nas jako konsumentów,
tak.
bo my musimy się na to zgodzić, więc nie może być zapisany w formie, która jest dla nas krzywdząca, więc można się później odwoływać prawnie.
Można się, najpierw zalecam tak. polubownie oczywiście wszystko rozwiązywać, czyli zwracać uwagę, nie od razu lecieć ze skargą do urzędów czy do sądu, tylko polubownie. No ale tak, tak, są zapisy tego typu właśnie jak bezzwrotne karnety, o których powiedzieliśmy, tego typu jak za rzeczy pozostawione w szatni, nie ponosi odpowiedzialności szkoła tańca, bo z automatu jest tutaj zawierana umowa przechowania, czyli na przykład jak idziesz obojętnie do szkoły tańca na zajęcia, czy do kina, teatru, czy do restauracji nawet i zostawiasz swój płaszcz, no to trudno, że zostawiasz w czyimś lokalu swoją rzecz i ten lokal ma za to nie odpowiadać. Nie, on odpowiada z mocy samego prawa.
Pana płaszcza nie ma, nie wiem gdzie jest i co mi pan zrobi.
No tutaj przedsiębiorca może się chronić, nie wiem, odpowiednimi zabezpieczeniami, osobą, która często, nie wiem, w kinie gdzieś są szatnie z osobą pilnującą, tak? Taką rzecz, czy szafkami zamykanymi na klucz, że dochował należytej staranności, tak?
Bo jeżeli... Okay. Czyli jeśli szafki były na przykład, no bo ja miałam osobiście taką sytuację, nic z tym nie zrobiłam, bo akurat lubię właścicieli szkoły, więc nie chciałam robić problemów, ale rzeczywiście moja nowa skórzana kurtka była skradziona, tylko tam były szafki zamykane, żadna nie była dostępna chyba, albo po prostu ja po prostu odwiesiłam kurtkę, no i niestety po zajęciach jej już nie znalazłam.
Ja miałam taką samą sytuację też.
Zrozumiałam, że w tej sytuacji teoretycznie mogłam się zwrócić do szkoły.
Tak, o,
zwrot.
Tak, okay. tak. Dopiero jeśli szkoła tam wykaże, że jakby zrobiła wszystko, żeby uchronić się przed tą kradzieżą, to wtedy może się zwolnić od odpowiedzialności, ale co do zasady odpowiada za to przedsiębiorca, który ci udostępnia ten lokal. Kolejna rzecz z takich klauzul niedozwolonych to jest z góry narzucona zgoda na wykorzystanie wizerunku kursantów, tak? Czyli w treści regulaminu jest, że kursant wyraża zgodę tam na publikację wideo z jego wizerunkiem na mediach społecznościowych Szkoły Tańca X. No nie, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku musi być udzielona przede wszystkim dobrowolnie, co oznacza, że nie można uzależniać wykonania usługi dla danej osoby od tego, czy ona udzieliła zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, czy też nie. I ten wizerunek jest szczególnie chroniony, bo jest i traktowany jako dobro osobiste na bazie przepisów kodeksu cywilnego i chroniony ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowi też daną osobową chronioną przez RODO, tak zwane. Więc bardzo ostrożnie należy podchodzić do tego wizerunku swoich kursantów, szczególnie w materiałach reklamowych promujących daną szkołę tańca. I należy przynajmniej werbalnie każdorazowo informować, czy też pytać tych ludzi o zgodę, czy chcą później być na przykład w trakcie zajęć tanecznych, jak się robi wideo z zajęć, to poinformować, że to wideo będzie na mediach społecznościowych naszej szkoły. Jeżeli ktoś nie chce być widoczny, to teraz ma szansę wystąpić z tego wideo, tak? Żeby po prostu okay. sobie nie tańczyć.
Czyli jakby ustnie też można to powiedzieć, że to nie jest tak, że trzeba tam, nie wiem, zbierać podpisy, bo to wiadomo, że nikomu się tego nie chce robić, ale jeżeli ustnie się poinformuję, że słuchajcie, teraz nagrywamy, pójdzie to na media społecznościowe, kto nie chce, niech teraz przy tej nagrywce akurat nie tańczy, tak?
Każda zgoda, także udzielona ustnie, jest wiążąca
okay.
do celów dowodowych, czyli jakby powstał jakiś spór, wiadomo, że trudniej jest udowodnić, ale przecież ty się zgadzałeś, niż jak mamy oświadczenie takiej osoby z wyrażoną zgodą, więc ja zawsze przy tworzeniu tych regulaminów papierologii dla szkół tańca uwzględniam takie dodatkowe oświadczenie, jak ktoś się zapisuje do danej grupy,
okay.
bo wtedy jest po prostu prościej to udowodnić, ale tak, zgoda także werbalna jest wiążąca.
Okej, okay. Też jest fajne, że w ogóle coś takiego jest właśnie przedstawiane, że na początku można się na to zgodzić, po prostu przystępując do grupy i wtedy nie ma problemu, ale wtedy w ogóle wiesz, że coś takiego będzie, więc jak nie chcesz, to też jako uczestnik, no to z góry wiesz, okej, okay, coś takiego w ogóle będzie, więc ja zgadzam się, więc wiem, że gdzieś tam muszę uważać na, no tak, na to, jak się pojawi telefon skierowany w moją
dokładnie.
Stronę.
Dokładnie. I zgodę też zawsze można cofnąć, tylko to cofnięcie zgody ma skutek na przyszłość. Czyli wtedy, kiedy ta zgoda była udzielona i to wideo było nagrane, jak ktoś na przykład to oświadczenie o wyrażeniu zgody obowiązywało, no to to wideo może sobie wisieć. Ale jak ktoś nagle powie, wiesz co, ja jednak nie chcę być na żadnym innym materiale, no to już na kolejnych nie można uwzględniać takiej osoby.
Okej. Okay. A to jak to jest właśnie z karnetami? No na siłowni zazwyczaj te karnety są takie roczne. Mhm. To jest w ogóle szansa się z tego jakoś wykręcić, bo nawet pamiętam, że w którymś filmie w Przyjaciołach było, nie wiem, czy How I Met Your Mother, że zapisanie się na siłownię to gorzej niż wzięcie kredytu, że generalnie wykręcić się z tego to jest niemożliwe. Mhm. Czy jest w ogóle prawnie możliwe wykręcenie się z czegoś takiego?
Jest. Tylko uwaga, wszystko zależy od treści umowy, którą zawarliście. I znowu pytanie, czy to był regulamin, czy jest z góry narzucony wzorzec umowy, na którego treść faktycznie nie mieliśmy treści jako ten kursant, czy to jest umowa indywidualnie uzgodniona. Okay. Bo często ja się spotkałam z tym, że w siłowniach jednak jak jest ten karnet na rok, to siada ze mną pani konsultantka i podpisuje taką umowę i tam już niby mogę coś negocjować, tak? I mam teoretycznie wpływ na treść tej umowy. I wtedy, kiedy mam wpływ na treść tej umowy, to już nie obowiązują nas te klauzule niedozwolone. No bo ja świadomie jakby siadam, negocjuję, czytam tą umowę i ją własnoręcznie podpisuję. I mamy już do czynienia trochę z inną sytuacją i to jest też taka wskazówka dla przedsiębiorców, że czasami jeśli chcą wdrożyć rozwiązania takie być może trochę korzystniejsze dla nich, no to to jest ten sposób, żeby indywidualnie uzgadniać taką umowę. I to na ile zgodzi się druga strona, to jest już zasada swobody umów i można swobodnie negocjować treść i ustalać treść.
Okay. Czyli to jest nieprzypadkowo, że te długie umowy to zwykle właśnie się kupuje z panią konsultantką.
No właśnie, nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo. Już siłownie się tutaj wycwaniły, szczególnie takie większe sieci mają też odpowiednie zaplecze prawne, więc wiedzą, co robią. No chyba, że właśnie są regulaminy, to wtedy nie ma absolutnie takiej możliwości, żebyś ty zrezygnowała z tych zajęć i musiała płacić za do końca roku.
Czyli jeśli powiedzmy w styczniu kupię, bo chcę w styczniu, mam postanowienie noworoczne, kupię online, tam jest regulamin, akceptuję, to nie jest umowa dwustronna, to mogę po miesiącu w lutym przyjść powiedzieć, słuchajcie, chcę zwrot.
Czy to jest umowa dwustronna, ale jest chroniona prawnie przez chociażby te klauzule niedozwolone i ich spis. A ta o bezzwrotnym świadczeniu usług jest wprost uregulowana w kodeksie cywilnym, więc wystarczy powołać konkretny przepis i taki przedsiębiorca no, musi Ci zwrócić za resztę roku opłaconą z góry usługi. To samo dotyczy szkół językowych czy nawet uczelni wyższych, bo są wpisane do rejestru właśnie klauzul niedozwolonych tego typu postanowienia, także dotyczące placówek edukacyjnych.
Okej, czyli warto znać swoje prawa.
No zawsze.
Przede wszystkim. A właśnie jeśli chodzi o jakieś takie jeszcze inne prawa, których nie jesteśmy świadomi, na przykład właśnie w kontekście instytucji. Wydaje mi się, że co do zasady jako społeczeństwo mamy takie, ja też osobiście także jak widzę policjanta, to pierwsze co myślę, czy ja dobrze jadę. Czy nie wiem, czy właśnie pani z sanepidu.
No właśnie, z policją trochę jest inna rzecz, bo oni mogą trochę więcej i generalnie to już rada może mniej prawna, a bardziej życiowa, żeby być miłym. Po prostu, że z gębą mniej załatwimy i od razu jakby nastroszymy tych policjantów bardziej, niż po prostu próbować polubownie. Dobrze znać swoje prawa, dobrze je powiedzieć, ale nie z gębą na policjanta, bo to się zawsze źle kończy. I to jest taka moja rada pozaprawna, żeby jednak bardziej próbować z uśmiechem załatwiać sprawy, zwłaszcza jak znamy swoje uprawnienia i nie mamy nic na sumieniu. No a już co do kontroli, no to tak, pani z sanepidu, tak jak wspomniałam, kontrola powinna być z wyprzedzeniem, przedsiębiorca powinien być poinformowany o takiej kontroli minimum 7 dni przed, to wynika z ustawy o prawach prawa przedsiębiorcy. Dobrze się w tym czasie skonsultować z kimś, kto Cię przeprowadzi przez rękę, przez tą kontrolę, tak? Kto Ci zrobi porządek, nie wiem, w tym, co powinieneś mieć. Przy pandemii to były te wszystkie zalecenia sanitarne, jakie należało wdrożyć w placówkach typu właśnie siłownie czy szkoły tańca. Bezpieczeństwo sanitarne. Przy kontroli ze strony ZAiKS-u czy STOART-u. tutaj mamy problemy często, bo taki typowy przedsiębiorca prowadzący szkołę tańca myśli, że to jest po prostu, o Boże, jakby sędzia do mnie przyszedł, jakbym dostał wyrok i muszę coś podpisać i nie mam w ogóle tutaj pola manewru. A to jest zawierana umowa cywilna, umowa, na którą ty się możesz zgodzić albo nie, odnośnie ponoszenia opłat za komercyjne wykorzystanie muzyki w twoim lokalu. I teraz jak nam przychodzi taki kontroler, to on w ogóle nawet nie ma uprawnienia, żeby zrobić kontrolę. Oni się nazywają wizytatorami, a w ogóle nie funkcjonuje taka definicja nigdzie w prawie jak wizytator. Nie ma, więc możesz ich nie wpuścić po prostu, bo wpuszczasz tylko kursantów, chociażby z tego względu, że wciąż mamy teoretycznie stan pandemii i wciąż powinniśmy się stosować do tych zaleceń sanitarnych, żeby ograniczać ten kontakt. No to pierwsza wymówka, żeby ich nie wpuścić. Oni przynoszą ci umowę i często ci ludzie myślą, że muszą podpisać taką umowę. No ale no przecież...
Tak, no bo korzystam z muzyki, no to...
Ale nie musisz, no umowa ma to do siebie, że jest zawierana swobodnie. Nikt cię nie zmusza, nie stoi nad tobą z batem, że podpisz albo nie wiadomo co. Nie musisz jej podpisywać, jeśli się na to nie zgadzasz. Skonsultuj też tą kwestię, ponieważ sedno usług, jakie świadczy szkoła tańca, to nie jest bawienie ludzi muzyką i nie jest to też publiczne udostępnianie utworu, bo jak wspomniałam wcześniej, teren szkoły tańca jest terenem dla ściśle określonej grupy osób. Grupy osób, które się zapisały do ciebie na zajęcia. Jest to teren prywatny, nie taki, na który sobie może każdy z zewnątrz wejść. Więc już nam odpada pierwsza przesłanka tych ponoszenia opłat za komercyjne rozpowszechnianie utworów i w publicznym miejscu. Druga przesłanka to jest właśnie sedno prowadzenia usług, czyli jak przychodzi do ciebie ktoś na zajęcia i instruktor, załóżmy, odpali muzykę z YouTube'a i nic innego nie zrobi, będzie siedział, to zapewne taki kursant zareklamuje wtedy tą usługę, że no nic się nie nauczyłem i nie będzie zadowolony, bo nie po to przyszedł do twojej szkoły tańca, żeby sobie samemu tańczyć przy muzyce, tylko żeby się nauczyć. No a z drugiej strony, jak taki kursant przyjdzie na zajęcia i instruktor w ogóle nie włączy muzyki, będzie wyklaskiwał ten rytm, będzie, nie wiem, tupał nogą, będzie wydawał komendy głosowe, tak? I ty do tego będziesz tańczyć, instruktor będzie ci pokazywał tą technikę, no to już raczej nikt nie złoży reklamacji, bo czegoś się nauczył w końcu. W związku z tym ty nie zarabiasz na muzyce, którą odtwarzasz, a zarabiasz na tym, jak uczy twój instruktor. I też przez odpowiednie wpisy do regulaminów, przez odpowiednie wpisy dla oświadczeń dla klientów, przez odpowiednią konstrukcję też umów zlecenia z instruktorami, jesteśmy w stanie to wybronić. Tam pojawiają się jeszcze aspekty prawa cytatu, czyli na przykład w szkołach często się cytuje jakieś utwory muzyczne, bardziej klasyczne, ale możesz to odtworzyć i nie ponosisz za to opłat, bo jest to w ramach cytatu, tak?
To też tak jak ja na przykład wykorzystuję fragment sobie kawałka, który ilustruje mi to, o czym mówię, to ja nie muszę pisać do artysty albo płacić za X-owi, bo mogę naprawdę cytatu wykorzystać ten fragment do zrobienia swojego odcinka.
Tak, są takie furtki, tylko te furtki należy mieć odpowiednie narzędzia, żeby je uzasadnić, czyli nie można też tego nadużywać. Tu jest kwestia sporna, bo ja nie spotkałam się jeszcze z orzeczeniem i w ogóle nie spotkałam się ze sprawą, żeby trafiło to do sądu w przypadku szkół tańca i tego braku ponoszenia opłat związanymi z wykorzystywaniem muzyki. Ale jest tak, że jeśli nie podpiszemy takiej umowy, no to najczęściej ten ZAIKS i start, jeśli posiadamy odpowiednie uzasadnienie i mamy na przykład, nie wiem, wykupione źródło jakiejś legalnej muzyki, czy też korzystamy z prawa cytatu, czy też uzasadniamy to w ten sposób, który opisałam wcześniej, to zwykle oni po prostu dawali sobie spokój. Więc miałam też kilka interwencji w tym przedmiocie, tu nie mogę dawać 100% gwarancji, jak sąd mi się do tego odniesie, bo mówię, padały orzeczenia, że na przykład w sklepach spożywczych ta muzyka już umila ten czas klientom i wpływa na ich decyzję o tym, tak, zakupową.
No tak, co jest w zasadzie częścią marketingu, więc faktycznie.
Dokładnie, dokładnie. Ale nam to w praktyce działa, po prostu, bo Zadaniem prawnika jest zabezpieczanie interesów Twojego klienta i szukanie rozwiązań tak, żeby było dobrze dla Twojego klienta. I zawsze da się znaleźć argumentację przemawiającą na korzyść zarówno jednej strony, jak i drugiej. A moim zadaniem jest chronić szkołę tańca i to też bardzo lubię, no bo utożsamiam się z tym środowiskiem i ja jestem częścią tego środowiska od lat.
Nie wspomniałyśmy jeszcze a propos tego ważnego momentu, jak wspomniałaś, była pandemia, nagle bardzo wiele szkół tańca zaczęły mieć problemy prawne, czy w ogóle cała branża fitness, które Ty zaczęłaś rozwiązywać, pomagać im zaadresować, co doprowadziło Cię do stworzenia Twojej własnej marki w ramach działalności, którą się zajmujesz. Opowiedz nam trochę o Lohol.
A tak, dziękuję bardzo. Generalnie Lohol i Kancelaria Cichocka to jest w zasadzie ta sama marka, tylko że w ramach działalności kancelarii zajmuję się szerzej, bo też prawem procesowym stricte. A Lohol to jest wydzielona część mojej działalności prawnej poświęcona już stricte branży tanecznej i sportowej. I idąc jakby za potrzebą, którą zauważyłam na tym rynku, bo nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie też budżetowo na taką usługę prawną szytą na miarę w postaci przygotowania całej papierologii od regulaminów przez umowy z instruktorami, przez RODO, czy też umowy dotyczące organizacji obozów, żeby to było indywidualnie skrojone. No bo jak wiadomo, każda indywidualna usługa jest nieco droższa, dlatego na bazie tej mojej współpracy z prawie, czy tam ponad 100 placówkami szkół tańca zauważyłam pewną tendencję i stworzyłam takie uniwersalne wzory z szczegółową instrukcją wdrożeniową, z zaznaczeniem jakby punktów, które można zmodyfikować, a jeśli można je zmodyfikować, to w jaki sposób i na jakie zapisy uważać i jakich nie wdrażać, tak żeby ktoś mógł sobie za, nie wiem, 1/4 tej ceny mógł taką usługę także zakupić i mieć w postaci gotowego produktu i gotowca wzoru takiej umowy, wzoru regulaminu, czy też czego, co sobie wybierze w sklepie internetowym.
Czyli jeśli ktoś na przykład ma szkołę tańca, wie, że ma sytuację nieuregulowaną albo chce otworzyć i nie wie w ogóle w co wsadzić ręce, gdzie wgooglać zestaw potrzebnych dokumentów, to może sobie pójść na Lohol, tam znaleźć i jaka to jest mniej więcej, jaki to jest koszt takiego pakietu podstawowego, powiedzmy, czyli tam, tak jak mówisz, regulamin, umowy z instruktorami, nie wiem, co tam jeszcze trzeba mieć, no bo obozy nie każdy organizuje.
Taki starter pack taki dla starter szkoły tańca. Tak. Starter pack kosztuje 1600 zł i tam jest już wszystko, co potrzebuje szkoła tańca do takiego codziennego funkcjonowania, czyli właśnie regulamin, umowy z instruktorami, instrukcja wdrożeniowa i całe RODO, tak? Bo RODO też jest zaniedbywana, jednak każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe, a z tym mamy do czynienia także w przypadku szkoły tańca powinien o to zadbać. Także staram się i myślę, że jest to napisane prostym, zrozumiałym językiem, także dla nieprawnika. I można sobie wejść na tą stronkę www.lohol.pl i wybrać to, co nas interesuje, bo jest to podzielone modułami dla właścicieli szkół tańca, dla tancerzy, dla przy organizacji obozów, dla siłowni. Mam nadzieję, że to narzędzie ułatwi właśnie zorganizowanie się prawne.
Okej, czyli jako tancerze też tak naprawdę możemy się zabezpieczyć, chociaż w polskim systemie prawnym, z tego co wiem, to w ogóle tancerz tak naprawdę jako zawód to nie istnieje. Teraz jest jakby cała dyskusja na ten temat, żeby w ogóle uregulować to, bo po prostu to są wszystko przedsiębiorcy zazwyczaj, którzy mają swoją jednoosobową działalność gospodarczą i wystawiają faktury, tak? Zwykle tak to się odbywa, czy umowy zlecenia też?
Różnie jest. Okay. W sensie, jeśli ktoś rzeczywiście tym tańcem zajmuje się zawodowo i na tym skupia swoją działalność, to najczęściej są to działalności gospodarcze, ale też umowy zlecenia, w przypadku zwykle młodszych instruktorów, którzy zaczynają swoją przygodę. No i spotkałam się często z umowami o dzieło, tylko że tutaj jakby wskazuje od razu na pewne ryzyko związane później z rozliczeniami z ZUS-em, że no jednak w przypadku regularnie prowadzonych zajęć, gdzieś tam godzinka, dwie w tygodniu, trudno jest mówić o umowie o dzieło i łatwo podważyć później taką umowę.
Przy czym właśnie pewnie, tak jak sobie myślę, na ile ja wiem na ten temat, no to pewnie wiele szkół chciałoby umowy o dzieło, bo są dużo mniejsze koszty.
No tak, umowy, tak, nie są oskładkowane umowy o dzieło w ten sposób, co umowy zlecenia, ale no, ostateczną decyzję podejmuje zawsze klient, ja muszę go poinformować po prostu o ryzykach.
Okej. Czyli też jak ktoś jest tancerzem początkującym, ma takie opcje, może mieć teoretycznie umowę o dzieło, jeśli robi warsztaty, pewnie wtedy łatwiej, tak? Czy jakiś
na
obóz?
Na przykład umowa o dzieło. Dzieło ma to do siebie, że jest to umowa konkretnego rezultatu, czyli musi powstać jakiś utwór, na przykład choreografia, która może być utworem, tak?
Czyli jeśli mamy kurs, który jest kursem choreograficznym, półrocznym, ale na koniec robimy nagrywkę, jest choreografia, to wtedy umowa o dzieło jest możliwa.
Mamy przynajmniej więcej argumentów do wybronienia takiej umowy, tak? Bo powstaje jakiś utwór konkretny.
No dobrze, przeszłyśmy przez wiele różnych punktów prawnych, myślę, że bardzo ciekawych. Ja w ogóle bardzo polecam obserwować Monikę też na Instagramie, bo tam często ciekawie poruszasz jakieś takie różne sprawy prawne, tak jak mówisz, tłumaczone językiem prostym, sprawnego, bo to jednak ciężko jest przechodzić przez ustawy samemu i rozporządzenia i w ogóle rozumieć te zależności,
no i tak,
z czym to się wiąże. A jak wspomniałyśmy, warto znać swoje prawa, obowiązki również, ale też prawa, żeby móc je później wykorzystywać, po prostu nie bać się, czy prowadzić działalność, czy w ogóle funkcjonować i walczyć o swoje prawa. Powiedz mi, Monika, jakie ty masz swoje najbliższe plany, czy jakieś dalsze marzenia? Czy są związane z prawem, z tańcem? Czego ci się jeszcze nie udało?
I z jednym, i z drugim. I z jednym, i z drugim, oczywiście. Chciałabym bardziej rozwinąć i uświadamiać w ogóle tą branżę taneczną i objąć ją trochę taką opieką i edukować po to, żeby ona się wzmocniła i była też poważniej postrzegana i prężnie się rozwijała w Polsce, jak to się dzieje od dłuższego czasu. I w ogóle nie bójcie się, jeśli jesteście w tej branży, czy macie problem prawny, odezwać do mnie, bo jestem ziomeczkiem, zawsze mogę coś podpowiedzieć, zawsze się dogadamy i też jest inaczej jakby rozmawiać z ludźmi, z którymi jest się na podobnym vibe'ie i czuję się flow, wiadomo, niż z jakąś inną osobą, która jest zupełnie wyrwana z kontekstu, tak? Także śmiało można się do mnie odzywać, pytać o różne rzeczy. Ja z chęcią też pomogę, nie wiem, dobrać odpowiedni pakiet, czy odpowiednie rozwiązanie, czy coś podpowiem, czy zrobię audyt w ogóle, przejrzę ten regulamin, czy on jest okej, czy on nie jest okej, zasugeruję jakieś zmiany. Także w tym temacie chciałabym działać prężnie. Prywatnych takich marzeń ja wciąż kombinuję, co by tu zrobić, żeby móc na tyle jakby tą swoją obsługę prawną przenieść na schemat zdalny, żeby móc sobie zimować gdzieś w ciepełku, bo ja tak strasznie źle znoszę jesień i zimę w Polsce, że marzy mi się, żeby te przynajmniej, nie wiem, 4-5 miesięcy w roku, żeby móc sobie spędzać w ciepełku. I to paradoksalnie właśnie za sprawą pandemii się mocno zmieniło w mojej branży, bo nawet wyobraźcie sobie, że rozprawy mam zdalne, głównie online. Więc siedzę sobie w todze przed biureczkiem, przed komputerem i...
Można siedzieć na rozprawie w dresie, czy jednak trzeba w
todze? Nie, trzeba w todze. Nie można tutaj w dresie, myślę. Ale to też jest śmieszne, bo na przykład na ogłoszenie wyroku trzeba wstać. I nawet jak się to odbywa zdalnie, no i co, muszę podnosić tego lapka ze sobą, żeby, nie wiem, nie było mojego kroku nagle w kamerze, no bo jak wstajesz. A zdarzały się takie sytuacje na początku, że nie każdy się orientował nad tym.
Na szczęście
trzeba...
toga jest długa, więc nawet jak już byłam w samych majtkach, to nie będzie widać. Były takie jakieś filmiki z pandemii, jak właśnie na spotkaniach biznesowych ludzie w koszuli nagle muszą po coś wstać.
Prawda było. No ale to też powiem w ramach ciekawostki, że niesie ze sobą takie zagrożenie, że na przykład świadek zapomni o tym, że jest rozprawa i odbierze to w tramwaju. Na forach adwokackich krążą takie legendy o świadku, który zeznawał z tramwaju. Także, no ciekawe sytuacje. Ale z drugiej strony fajnie, bo oszczędza czas, no i możesz być w różnych miejscach, a wciąż brać udział w tych rozprawach zdalnych i jednak ten kontakt za sprawą pandemii, ludzie bardziej się przyzwyczaili, że jest online i więcej mam porad online, także to też jest w porządku.
Super, życzę Ci ciepełka, aczkolwiek dzisiaj pogoda, myślę, że jest super, żeby pochodzić gdzieś po parku i popatrzeć na kolorowe liście.
Dziś jest idealnie, w taką jesień mogę siedzieć.
Życzę dużo słońca i spełnienia marzeń. Bardzo dziękuję za rozmowę i za te wszystkie rady. Nie bójmy się prawa.
Nie bójmy się, absolutnie.
Ono
bardzo Ci
pomagać.
Dziękuję. Dziękuję wszystkim za wytrwałym zasłuchanie.
Dzięki. I've seen enough dance before, but I've never seen a dance like this. I've seen enough dance before, but I don't wanna.
man know we paper pants. We take dancing to a higher rank. We spend pound and we spend franc. Chana Panuda, Salas, Jamaica and Grand. Yeah. On the river, on the bank. Kick out the shoes because you put them no cramp. What you say? In the river, on the bank. Chana Panuda, Salas, Jamaica and Grand. Yeah. Down the flank, we a go down the flank. Like a baller, we go down the flank. Your jeep pretty young, just in your tank. But the new dog, you know we people pass cool. Give them a run, John, give them a run. Give them a run, we and the girls that have fun. Boat. Give them a run, give them a run. Give them a run, we and the girls that have fun.
I've been up dance before.
Yeah, but I've never seen a dance like this.
I've been up dance before.
Yeah, but I don't wanna come top the list.
All right,
lava, lava. Them a get old and can't bother.
Yeah.
When the music hit him, him drunk weed and grabber. Bust the dance from the river to the bank, me brother. Uh-huh. Look how the dance and them a live together. Well, everybody ball out, say what a dream team. John Bull, keeper and the dancer queen. Up in the video, you are fibbling and clean. At Monday, everybody a roping. Fire link, take the dance and go show team.
Yeah.
When you say you love the dance, see what I mean. The dance, you a lock down the housing scheme. Spanish Town, Kalalu, Betty, Valley and Papin. Miss B, hear the song, dash where are the sheen.
Yeah.
Said that you never that she have me intervene. Watch what she a dance till her booty lean. Who can do the dance? Look,
I've seen love dance before.
Uh-huh.
But I've never seen a dance like this.
Yeah.
I've seen love dance before.
Shit.
But I don't wanna come top the list.
Alright, can't bring pen team up with Juzan. Stacey and Kiva start shake and
true.
Take on any girl we want come take on the gang. And dance and me unite and live as one. John and Bogle, I know me attack.
Yeah.
Lock the river bed, now the sea part.
Yeah.
Bogle, however, tear the dance apart. John do the new dance, but it's in a half. Real bad man, now we paper pants. We take dancing to a higher rank. We spend pound and we spend franc. John up a new dance, I like Jamaica and Grand. Yo, on the river, on the bank. Kick out the shoes because you put them no cramp. Where you say, on the river, on the bank. But the new dance.